Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa ksiądz Kamil Dąbrowski. W Kościele zakończył się okres Bożego Narodzenia, a rozpoczął się okres zwykły, co nie oznacza, że można osiąść na duchowych laurach. Bóg bowiem nawet w tym, co zwykłe, potrafi czynić niesamowite rzeczy. Zapraszam do wysłuchania Ewangelii oraz komentarza do niej, który przygotował ksiądz Piotr Szmigielski z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokółce.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Trudną Ewangelię dzisiaj dostajemy. Dlaczego? Na pierwszy rzut oka gdzieś trudno wyciągnąć, co w niej jest najważniejsze. Czasami można się zagubić w tych słowach, kto jest kto, to co mówi, kto o kim mówi. Ale myślę, że jest jeszcze trudna z innego powodu, bo pokazuje bardzo piękną postawę, ale którą trudno nam w swoim życiu odnaleźć. Bo postawa, którą w tej Ewangelii czyni Jan, nie jest łatwa. Jan Chrzciciel, choć przyciągał tłumy, choć miał wielu wyznawców, choć miał wielu tych, którzy idą za nim, którzy przyjmują z jego rąk chrzest, mógł bardzo mocno w siebie uwierzyć. Mógł bardzo mocno przyciągnąć i przypisać wszelkie zasługi sobie. Mógł na sobie skupić tylko uwagę, żeby wszyscy patrzyli na niego i dla niego bili brawo. A on wie, że jest tylko wskazówką. Jest tylko tym, który doprowadza, który wskazuje, jest znakiem, drogowskazem. I w tym momencie, gdy przychodzi Jezus, umie swoim wyznawcom, swoim uczniom pokazać, że to On jest najważniejszy, że to On jest ważniejszy ode mnie. Trudna jest to postawa, bo już z nas często gdzieś w wielu sytuacjach życia gdzieś sobie nie przypisujemy cudzych zasług, że często gdzieś coś się uda i tak naprawdę wiemy, że to zasługa kogoś innego, ale gdy ktoś nas pochwali, gdy ktoś nas powie o nas dobre słowo, to trudno nam powiedzieć, że to jednak nie my. Że wtedy nawet niektórzy z takim przekąsem pokornie przyjmują tą pochwałę. Już nie chcą wyprowadzać nikogo z błędu. A dzisiaj nas Jan Chrzciciel uczy tego: oddaj Panu Bogu to, co Pana Boga. Oddaj zasługi temu, do którego one należą, i umiej wskazać na większego. Jak to jest bardzo potrzebne. Jak często gdzieś nam tego brakuje, żeby pokazać i uznać, że ktoś jest większy ode mnie, że ktoś jest autorytetem, że ktoś jest większym autorytetem, że ja nie jestem tym, który wie wszystko, ale umiem powiedzieć, że ktoś jest większy ode mnie. Bo wielkość prawdziwa jest tym, że umiemy odnaleźć swoje miejsce i je przyjąć, a nie mówić, że jesteśmy więksi, niż jest to naprawdę. Bo potem przychodzą różne sytuacje, kiedy one nas przerastają. I gdy się wydaje, że zbudowany obraz tej naszej wielkości bardzo łatwo wtedy upada, bo do tych sytuacji często nie dorastamy, często nie umiemy podjąć odpowiedzialności za nie. O je łatwiej by było, gdybyśmy umieli przyznać się w wielu momentach, w wielu sytuacjach i powiedzieć: tego nie rozumiem, tego nie wiem. Musicie pójść do kogoś większego ode mnie. Ja tu zrobiłem swoje, ale daję Ci teraz drogowskaz. Idź do kogoś większego, do kogoś mądrzejszego. To jest łaska Ducha Świętego, żeby tak powiedzieć, żeby przyjąć taką postawę. Trzeba nam nieustannie o to prosić, o to się modlić, żebyśmy taką postawę względem kogoś innego umieli przyjąć. A druga rzecz, która wypływa z tej Ewangelii, to jest ten piękny tytuł Baranek Boży, gdzie czytając świadectwo o Janie Chrzcicielu, można powiedzieć, że on był bardzo konkretny, bardzo klarowny, nie był łagodny, ale mówił o tym, żeby się nawracać, żeby prostować drogi dla Pana i mówił to w sposób bardzo bezpośredni, nie owijając w bawełnę, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. A jednocześnie prowadził do kogoś, kto jest większego, a którego tytułował Baranek Boży. Baranek dzisiaj nam kojarzy się z tym, kto jest łagodny, kto jest miły do przytulenia, który jest bardzo właśnie przyjemny do wzięcia w ręce. Ale to też było zwierzę ofiarne, które się składało w ofierze dla Pana Boga. I dzisiaj Jan Chrzciciel pokazuje nam na Chrystusa, który jest pełen miłości, pełen łagodności, pełen dobroci względem każdego z nas, ale który z miłości do nas poniósł niesamowitą ofiarę i tej ofiary nigdy się nie zaparł, nigdy się nie wstydził, ale z dumą ponosił. I w tym jest jego wielkość, że umiał tą miłość, tą niesamowitą dobroć i łagodność połączyć i przekuć w ofiarę za każdego z nas.
Nie wyobrażasz sobie, jak dziś wdzięczny Ci jestem, że nie skreśliłaś mnie od tak, że dałaś mi przestrzeń. I tak mi wstyd, zgubiłem rytm, tak jakby werbel grał pod włos. Zrobiłem źle i zwijam się w kłębek, kłębek. Lecz ja, tak ja ci wszystko jeszcze wynagrodzę. Bo ja, tak ja, skoczę z tobą na najgłębszą.
Nie odrodzi się.
Ewangelia i życie.
Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwaną Świętem Trzech Króli, to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Kościół obchodzi je rokrocznie 6 stycznia. W związku z tym ulicami miast w całym regionie przeszły orszaki Trzech Króli.
To jest dla nas ważne święto, bo jesteśmy z córką i z wnuczkami.
Przyjechaliśmy zaugustować, żeby spotkać się z mamą i specjalnie, żeby być w orszaku razem.
Tegoroczne hasło ma nam przypominać o Gwieździe Betlejemskiej, która była przewodniczką mędrców wędrujących do Betlejem w poszukiwaniu nowonarodzonego króla.
A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię z matką jego, Maryją.
Niech inni patrzą, niech inni widzą radość na naszych obliczach.
Metropolita białostocki, arcybiskup Józef Guzdek.
Bo rzeczywiście to jest najradośniejsza wiadomość. Mieć Boga w sercu i dzielić się tym Bogiem z innym.
Jest to forma rodzinnego spędzenia czasu, wyrażenia swojej także wiary, umiłowania nowonarodzonego Jezusa, a także przekazanie wartości naszym dzieciom, wpisanie to niejako jako tradycję rodzinną.
Pokazywanie, że jesteśmy katolikami wierzącymi.
Jesteśmy po 2 latach pandemii. Mamy taki ciężki czas, kiedy ta wojna jest u naszych granic.
Tomasz Filipowicz.
I tak się człowiek zastanawia, czy ten orszak w obliczu tych wszystkich wydarzeń jest ważny. Ale myślę, że sedno orszaku to jest podążanie za światłem, odnajdywanie światła w innych. Święty Franciszek tak pięknie kiedyś powiedział, że wszystkie ciemności światła nie zgaszą płomienia jednej małej świecy. I to chyba o to chodzi, żeby być takim małym światłem takiej miłości, spotkania, dobroci, wiary w lepsze jutro, nadziei.
Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi i mamy nadzieję, że za rok znów będziemy mogli brać w nim udział.
Czujemy, że było to nam potrzebne i liczymy, że wszyscy tak mają.
Białostocki Orszak Trzech Króli był jednym z wielu w naszym regionie. Wierni w taki sposób obchodzili uroczystość Objawienia Pańskiego, też m.in. w Augustowie, Sejnach i Suwałkach.
Warto pokazywać to dzieciom.
Tradycja kościelna, bardzo bogata, długa. Trzeba uczestniczyć, trzeba pokazać swoje przywiązanie do kościoła i do wiary.
Przede wszystkim mamy wrócić do źródeł naszej wiary.
Organizator ksiądz Jarema Sykulski.
Czyli Bóg się prawdziwie narodził, nas oswobodził i zawsze daje nam wolność. Myślę, że taką specyfiką naszej też religijności jest, że te najtrudniejsze często prawdy wiary lubimy w takiej formie prostej, dziecięcej, ale nie infantylnej. Lubimy się zbliżyć do dobra, które jest jak małe dziecko.
W Łomży orszaki wyruszyły z trzech kościołów, a spotkały się przed sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Tematem głównym orszaku w Łomży jest osoba Jana Pawła II.
Proboszcz ksiądz Jacek Czaplicki.
I dlatego, że papież w Łomży właśnie w tym miejscu przy sanktuarium celebrował Eucharystię, pomyśleliśmy, żeby tutaj zakończyć orszak, czyli te tak zwane plenerowe jasełka.
Do naszego kościoła z trzech stron bardzo ładnie. To taka tradycja przecież.
Jest szopka z Jezusem.
Z okazji trzech króli.
Króli, którzy szli do Jezusa w Betlejem, do prawdziwej szopki.
Mędrce świata, monarchowie.
Ludzie z okna widzą, że i takie coś istnieje. Przejdziemy się, pospacerujemy. Bardzo dobre jest zwyczaj. Pobudza wiarę.
Ewangelia i życie.
Niewielu z nas lubi czytać oficjalne dokumenty wydawane przez Stolicę Apostolską. Często wydaje się nam, że są one za trudne i napisane nieprzystępnym teologicznym językiem. Chciałbym jednak zainteresować Państwa nowym dokumentem, który został napisany przez papieża Franciszka i dotyczy liturgii. Posłuchajmy zatem pierwszej części felietonu, który przygotował ksiądz Karol Dzierżek, wikariusz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Mońkach.
Osłonić się pragnieniem Pana. Część pierwsza. W czerwcu 2021 roku papież Franciszek wydał list Desiderio Desideravi dotyczący liturgii. Ojciec Święty zauważył, że wiara chrześcijańska albo jest spotkaniem z żywym Bogiem, albo jej nie ma. Natomiast liturgia gwarantuje nam możliwość takiego spotkania. Co my, jako wierni, możemy robić, aby liturgia faktycznie była dla nas prawdziwym spotkaniem z Bogiem, aby przemieniała naszą codzienność? Jedna z najważniejszych kwestii, które mogą nam pomóc owocnie przeżywać spotkanie z Panem w czasie liturgii, to fakt, że człowiek jest istotą duchowo-cielesną. I jak zauważa papież Franciszek, uczestnictwo w liturgii jest działaniem, które angażuje ciało w jego całości, czyli w jego byciu, jednością duszy i ciała. Zdarzają się sytuacje, kiedy tej jedności brakuje. Wpływa to niekorzystnie na naszą modlitwę oraz może utrudniać spotkanie z Panem. Aby zobrazować tę kwestię, przyjrzyjmy się dwóm sytuacjom. Jedna z anegdot mówi o pewnym proboszczu, który starał się przygotować jak najpiękniej procesję Bożego Ciała. Zorganizował wiele prób z ministrantami, białą procesją oraz orkiestrą. Zadbał o jak najpiękniejsze przyozdobienie trasy procesji. W dniu uroczystości piękna pogoda dodawała blasku tej uroczystej chwili. Punktualnie w południe wyruszył pochód. Wszystko zgodnie ze skrupulatnie przygotowanym scenariuszem, jak najpiękniej przygotowane i przyozdobione. Po kilku minutach do proboszcza podbiega przerażony wikariusz i mówi: „Księże proboszczu, monstrancja jest pusta, zapomniał ksiądz włożyć hostię”. To pierwsza sytuacja, pierwszy błąd, który nie tylko kapłan, ale każdy wierny może popełnić. Na przykład przygotowując się bardzo długo w domu, aby jak najpiękniej wyglądać w kościele i jednocześnie wpadając w ostatniej chwili lub spóźniając się na mszę świętą. Nawet jeśli wszystko zewnętrznie będzie jak najpiękniej przygotowane, a zabraknie nam żywego Jezusa i spotkania z Nim, to liturgia może stać się wówczas pustym teatrem. I inna sytuacja. Zapewne część z nas uczestniczyła kiedyś w ceremonii oświadczyn. Pomimo zmieniających się czasów, to zazwyczaj wygląda bardzo podobnie. Kawaler zakochany w swojej wybrance ubiera się najpiękniej jak potrafi. Kupuje piękny pierścionek zaręczynowy. Niekiedy przygotowuje całą scenerię i miejsce oświadczyn. Kiedy już spotka się ze swoją wybranką, klęka przed nią i pyta, patrząc jej w oczy, czy zostaniesz moją żoną? Swoją szczerą miłość, postawę serca do wybranki okazuje z postawą ciała, zachowaniem i gestami. Wyobraźmy sobie teraz, że ten sam kawaler z tą samą szczerą miłością, postawą serca, postanawia się także oświadczyć, ale uważa, że postawa zewnętrzna nie ma żadnego znaczenia. Uważa on, że liczy się jedynie to, co w sercu. Czy wybranka byłaby zadowolona, gdyby kawaler przyszedł oświadczyć się ubrany w podarte spodnie, przeniósł plastikową podróbkę pierścionka, mimo że stać go na prawdziwy i piękny, i prosiłby o rękę siedząc nonszalansko w fotelu z nogą założoną na nogę? To drugi błąd, który analogicznie może pojawić się w przeżywaniu przez nas liturgii. W przeciwieństwie do proboszcza z pierwszej anegdoty, mamy tu do czynienia z całkowitym zanegowaniem postawy zewnętrznej. Konieczność zachowania złotego środka, czyli harmonii między postawą wewnętrzną i zewnętrzną, wyjaśniał papież Benedykt XVI w swoim dziele Duch Liturgii. Mówiąc akurat o sensie klęczenia podczas modlitwy, zauważył: tam, gdzie klęczenie to czysta zewnętrzność, tam staje się ono bezsensowne. Jednakże tam, gdzie ktoś próbuje ograniczyć adorację do sfery czysto duchowej, nie ucieleśniając jej, tam akt adoracji gaśnie, bo czysta duchowość nie odpowiada istocie człowieka. Adoracja jest jednym z tych zasadniczych aktów, które dotyczą całego człowieka. Papież Franciszek w swoim liście zauważa także, że liturgia prowadzi nas jako zgromadzenie do spotkania z żywym Bogiem poprzez symboliczny język ciała, który rozciąga się na rzeczy, przestrzeń i czas. W kolejnych refleksjach skupimy się na przestrzeni liturgicznej, na rzeczach, czyli na szatach i przedmiotach potrzebnych do sprawowania liturgii oraz na roku liturgicznym, czyli konkretnym czasie spotykania się z Bogiem w liturgii. Na zakończenie wsłuchajmy się w zaproszenie papieża Franciszka i chciejmy na nie chętnie odpowiedzieć. Otrzymaliśmy Paschę. Pozwólmy się osłonić ciągłym pragnieniem Pana, by ją z nami spożywać, pod okiem Maryi, Matki Kościoła.
Ewangelia i życie.
Dzisiaj gościmy w studiu przedstawicieli zespołu Co tu się święci, który powstał pod skrzydłami Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodzin STER. W ramach realizowanego przez stowarzyszenie projektu zespół nagrał swoją debiutancką płytę.
Witamy. Projekt najpierw zaczął się od takiej iskry w trakcie jednej z kolęd, która była organizowana w przedszkolu w szkole. Ojcowie zebrali się, zrobili zespół kolędników. No gdzieś można powiedzieć, wtedy ta iskra powstała, spodobało się to. I też jako ojcowie, ja jako ojciec, w momencie, gdy zaczęły się rodzić nasze dzieci, to twórczość, która gdzieś tam we mnie jest pewien dar w stronę twórczości, zaczęły powstawać po prostu piosenki skierowane w stronę dzieci, tak naturalnie. I pomyślałem, że możemy to połączyć, że będąc w takim miejscu jak STER, możemy spróbować coś takiego razem stworzyć z dziećmi, aby rodzice mogli z dziećmi tworzyć piosenki. Tak naturalnie to zaczęło iść. Jedna, druga, robiliśmy teledysk, chwyciło to. Później pojawił się pomysł zrobienia czegoś więcej. Irmina znalazła tu ciekawy projekt do realizacji, stowarzyszenie.
Wygraliśmy konkurs ze środków województwa podlaskiego, w ramach którego realizowaliśmy warsztaty stacjonarne i wyjazdowe. Nagraliśmy teledysk, film promujący kulturę i płytę. I właśnie tutaj sama chęć tworzenia, działania z dziećmi, z rodzicami, tak nas do tego popchnęło, by zrobić coś więcej. Dzieci, które wyraziły chęć, by uczestniczyć w projekcie, każdego tygodnia mogły się spotykać na warsztatach. Wyjechaliśmy również na dwudniowe warsztaty, gdzie już dzieci mogły obcować również ze sprzętem muzycznym, ze słuchawkami, z mikrofonem, widzieć realizację, jak te wszystkie robaczki skaczą po ekranie, kiedy coś się mówi. Mogły wysłuchać, odsłuchać tego, co już nagrały. Przygotować się również do nagrania płyty, przećwiczyć różne piosenki, różne konfiguracje, zobaczyć jak brzmią. Również my mogliśmy wysłuchać i tak wsłuchać się w ich głosy. Później już, kiedy wróciliśmy, zaczął się taki etap nagrywania, rejestracji tego wszystkiego, co udało nam się wypracować. Dzieci oczywiście licznie się zgłaszały do śpiewania i przychodziły, przyjeżdżały na nagrania. Świetnie się spisywały. Taką dużą ekscytację się czuło, że te dzieci mogą, że mogą coś tworzyć, że mogą coś z siebie więcej dać. Też gdzieś jesteśmy takimi zwolennikami, by pozwalać dzieciom robić takie twórcze rzeczy, coś więcej niż gdzieś tam gry komputerowe, telewizja czy telefony. Jesteśmy właśnie antymedialni, tak, znaczy, może medialni to źle powiedziane, telefony, antytablety,
antybodźcowi. Przebodźcowanie.
Tak, stawiamy bardziej na taki rozwój dziecka naturalny. Książki, dużo rozmów, dużo wyjść, sportów, rowery, właśnie muzyka, to co płynie też z serca dzieci. Tutaj widzimy bardzo duży potencjał i tak naprawdę coś niesamowitego, co się dzieje z dziećmi, kiedy one nie są zamknięte w tym czarnym pudełku zwanym telewizją, bajkami. Jak one są otwarte na świat, jak mogą dużo więcej, wymyślają. To są niesamowite umysły. I my staramy się dać przestrzeń dzieciom, by mogły to robić, by mogły jeszcze więcej. I też ten projekt, myślę, bardzo nam tutaj umożliwił.
Bardzo mi się podobało na warsztatach. Właśnie mieliśmy słuchawki, widzieliśmy jak to jest w prawdziwym studiu. Raz nagrywaliśmy w studiu prawdziwym takim dużym. Wszystkim się bardzo podobało. Próbowaliśmy też grać na perkusji. Spróbowaliśmy i mi się na przykład bardzo podobało.
Takim celem finalnym tego projektu było nagranie wspólnej płyty. I ta płyta jest dostępna.
Płyta jest już w stanie finalizacji. Już ostatnie gdzieś tam szlify, można powiedzieć, że na przestrzeni 2 do 3 tygodni ona będzie w ręku. Będzie ją można dostać. Tutaj nad sposobem jej, że tak powiem, kolportażu jeszcze się zastanawiamy, ale chcemy, żeby trafiała po prostu do ludzi, żeby to było coś, co będzie niosło ludziom dobro. Myślę, że jest tam sporo radości w tej płycie, sporo wartości, sporo też Ewangelii, rodziny, relacji. Więc chcemy, żeby to po prostu trafiło do ludzi.
Czy jest to projekt, który zrzesza rodziny, które to wzięły udział w nagraniu i realizacji tej płyty?
Tak, ta płyta powstawała w rodzinie, ta płyta powstawała we wspólnocie. Myślę, że tak naprawdę wszyscy mieli udział. Rodzice grali na instrumentach, dzieci śpiewały. Piosenki są nasze, autorskie, więc to jest taka duża wartość dla nas, dla tej wspólnoty. Też właśnie patrząc, jak dzieciaki niesamowicie są zaangażowane, to też jest nie tylko praca nad muzyką, ale też praca z charakterem, praca na wytrwałości, na pewnym też temperowaniu się wzajemnym. Ja się dużo nauczyłem od dzieci. Nie jest to też czasami łatwe, co Pola?
Pola, miałaś jakiś swój autorski utwór na tej płycie? Czy śpiewałaś w chórkach?
Śpiewałam solówkę, na przykład w Przytulaku. W Gdy zechcesz śpiewałam z moją koleżanką z klasy. No, śpiewałam w paru piosenkach solówki i śpiewałam na koncercie też.
A która piosenka według ciebie na tej płycie jest najfajniejsza, najbardziej tobie się podoba?
Uwielbiam Przytulaka. Bo tam są takie mocne, na przykład tam dostaję powera, jak ją śpiewam, bo to jest taki, można powiedzieć, rock and roll. To jest mocne, no i bardzo to lubię.
Ewangelia i życie.
Każda niedziela rozpoczyna nowy tydzień pracy i codziennych obowiązków. Życzę Państwu, aby nadchodzące dni były przepełnione Bożą obecnością. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłania się ksiądz Kamil Dąbrowski. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kocham Cię, mówi Pan. Kocham Cię, mówi Pan. Zawsze już będę Cię kochał. Na wieki już będę Cię kochał. Wyryłem Cię na moich dłoniach. Dobrze Cię znam, bardzo Cię kocham, bardzo Cię kocham. Kocham Cię, mówi Pan. Zawsze już będę Cię kochał. Na wieki już będę Cię kochał. Wyryłem Cię na moich dłoniach. Dobrze Cię znam, bardzo Cię kocham. Wyryłem Cię na moich dłoniach. Dobrze Cię znam, bardzo Cię kocham. Bardzo Cię kocham, bardzo Cię kocham.